Rzeczywiście czekam, ale nie czekam biernie, bo czyszczę cegłę, którą mamy zamiar zawieźć do studia w Warszawie i w nowym studiu w budynku Pasty. Ta cegła ma do nas i do naszych gości przemawiać. Cegła ma 600 lat, my jesteśmy troszkę młodsi od tej cegły. Słuchają Państwo Poranka Wnet, o tym powiedział Łukasz Jankowski, ale potwierdzam, że to jest prawda. Poranek Wnet z Elbląga, ale teraz przeniesiemy się duchowo zupełnie w inną część świata, w tą część, gdzie trwa wojna, gdzie giną ludzie, gdzie są uchodźcy, którym postanowił pomóc i pomaga. Bartosz Rutkowski jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Był pan w Wojsku Polskim, szkolił pan płetwonurków w ośrodku szkolenia płetwonurków Wojska Polskiego, ale w którymś momencie postanowił pan zmienić swoje życie i ruszyć na Bliski Wschód, ruszyć do Iraku, ruszyć do Egiptu po to, żeby pomagać tym wszystkim, którzy oczekują jakiegokolwiek ludzkiego gestu. Wrócił pan z Iraku tydzień temu. Co tam teraz się dzieje?
Znaczy, najokrutniejsze jest to, że z punktu widzenia tych ludzi, którzy zostali dotknięci przez ISIS i przez ludobójstwo, tak naprawdę niewiele się zmieniło przez te 5 lat, tak? Może ci ludzie, którzy wtedy uciekli na przykład między zbocza górskie i od 5 lat żyją w dzikich obozowiskach, są dokładnie w tym samym miejscu. Czeka ich teraz 6. zima. Ludzie są dotknięci dokładnie tymi samymi problemami. Nie mają pracy, tak? Nie mają normalnego dostępu do edukacji, do służby zdrowia i do wielu, wielu innych rzeczy, które dla pana i dla mnie tutaj są codziennością.
Dociera pan do tych dzikich obozów dla uchodźców?
Tak, między innymi dlatego, że my współpracujemy z miejscowymi organizacjami charytatywnymi, które są złożone z samych uchodźców i to też zupełnie zmienia i punkt widzenia, i sposób działania.
Jak życie wygląda? Proszę opowiadać, jak życie wygląda w takim obozie, czego pan doświadczył w czasie ostatniego pobytu w Iraku.
Wie pan co, to są... Tak, ludzie żyją w warunkach trudnych do porównania z czymkolwiek. Jak miałem przyjemność być w grudniu z panią minister Kempą, to ona po pobycie w dzikim obozowisku powiedziała, że była wcześniej w obozach w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w życiu nie widziała czegoś tak dramatycznego. Tak? Ludzie żyją w czymkolwiek. Widziałem na przykład plandeki uszyte z worków po ryżu i mące, mój Boże, ze wszystkiego, z blachy, z dykty. W chwili obecnej nikt się nimi specjalnie nie zajmuje w wielu miejscach, szczególnie tych tak zwanych dzikich obozowiskach, chociaż też wygasła już pomoc dla wielu obozów, które wcześniej były wspierane przez rząd. Oficjalnie stwierdzono, że konflikt wygasł, co jest bzdurą, ponieważ ostatnie na przykład porwania i morderstwa przed ISIS miały miejsce w tym miesiącu, gdzie porwano 2 górali jazyckich i zamordowano ich i nagrano ich egzekucję. Na szczęście udało się dopaść morderców i 2 z nich nie żyje, a 2 z nich zostało aresztowanych. Dlatego wie pan, ci ludzie żyją cały czas pod presją i chcieliby wrócić do normalnego życia. A tu już dochodzimy do zupełnie innego problemu, a mianowicie takiego, że każda rodzina jest inna i każda rodzina potrzebuje innej pomocy, żeby móc wrócić do tego, co było przed wojną, w sensie pozytywnym.
W którymś z poranków w maju, kilka miesięcy temu, nadaliśmy taki apel jednego z mieszkańców Iraku, apel, który dotyczył podpalanych zbóż.
Tak, to w Sindżarze są teraz płonęły i oni twierdzą, że to są podpalenia, tak? Bo oficjalna wersja jest taka, prawda, że to jest spowodowane wypalaniem traw i dokonane przez nich samych. Oni dokumentują, że to jest niemożliwe i że po prostu jest to, jak powiedziałem, oni są cały czas pod presją, tak?
Powiedzieliśmy, że pan pomaga tym wszystkim ludziom, którzy znaleźli się w tej beznadziejnej sytuacji życiowej, ale w jaki sposób?
Najważniejsze są 2 rzeczy. Po pierwsze, pomagamy kobietom i dzieciom, które były wcześniej w niewoli. Tak? Prowadzimy taki razem z Fundacją Niemiecką, prowadzimy i pomaga nam też Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu. Polska prowadzimy ośrodek, w którym obecnie pod opieką jest 340 dzieciaków. Duża część z nich to są sieroty, półsieroty i dzieci, które również były w niewoli Państwa Islamskiego. Tam do tego ośrodka również przychodzą kobiety, które były przetrzymywane w niewoli, mają naukę zawodu, spotkania z psychologiem. Chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy byli porwani, proszę mi wierzyć, że no, mówimy o takim dnie dna i najcięższych przypadkach, żeby mieli szansę psychicznie wrócić do normalnego życia. To jest jedno. A drugie to, żeby rodziny mogły wrócić, to ludzie muszą mieć pracę. Nie ma wolności bez podstaw ekonomicznych, tak? I ludzie muszą mieć możliwość zarabiania na siebie i swoich bliskich, żeby mieć poczucie godności i móc żyć normalnie. To jest, jestem tego pewien.
Razem z Witoldem Gadowskim, czy Witold Gadowski pomagał panu, potem pan pomagał Witoldowi Gadowskiemu, żeby nakręcił film. Razem wspomogliście miasteczko chrześcijańskie.
Tak, nasza pomoc uzyskana dzięki panu Witoldowi, któremu jestem ogromnie za to zobowiązany, bo ja obliczam, że dzięki niemu udało się zebrać około 500 000 polskich złotych. I przede wszystkim wzbudzić dużo większe zainteresowanie naszą działalnością. Odbudowywaliśmy miejscowości wokół Karakusz. Karakusz to było serce chrześcijaństwa przed atakiem ISIS. Tam było 55 tysięcy chrześcijan. Tam są jeszcze dwie większe miejscowości. Jest Bartella, Bashika. I my głównie skupiliśmy się na projektach z takiej serii Dobra Praca, czyli kierowaliśmy się do chrześcijan, robimy to również na północy z jazydami, pytamy się ludzi, kim byli przed wojną i czego potrzebują, żeby do tego wrócić. No i ktoś na przykład mówi panu, przed wojną byłem ślusarzem, potrzebuję, prawda, wiertarki, młota udarowego, spawarki, narzędzi. Sprawdzamy ten jego biznesplan, odkupujemy narzędzia i ludzie tego samego dnia biorą się do pracy. To jest coś niesamowitego.
To są pieniądze rządowe, to są pieniądze zebrane przez pana...
Ja generalnie jestem zawodowym żebrakiem w chwili obecnej, z tym, że ja nie biorę z tego pieniędzy, więc...
To nie jest żebrak, to jest zakon świętego Franciszka.
Tak, ja zawsze mówię, wie pan, ja się nie wstydzę tego, że żebrzę, bo to jest w dobrej intencji. Dzięki temu pomagamy no, setkom ludzi, tak? Dostaliśmy raz wsparcie rządowe, oczekujemy, złożyliśmy kolejne projekty w chwili obecnej, ale generalnie no, jeżdżę po całej Polsce z puszką i stoję przed kościołami na różnych spotkaniach i zbieram pieniądze do puszki.
Ale co pana w ogóle motywuje? Dlaczego pan postanowił to zrobić i w to się, rozumiem, całą duszą zaangażował?
No prawie już 4 lata. Wie pan co? Dlatego, że się nie zgadzam na świat, w którym ktoś może bezkarnie ukrzyżować 12-latka i wszyscy udają, że tego nie widzą. Mam dwójkę dzieciaków, mój starszy syn wtedy był w wieku tego ukrzyżowanego chłopca i dla mnie to po prostu była no, jedna kropla goryczy za dużo. I ja zrobię wszystko, żeby takie sytuacje się w wymiarze jednego dziecka, to już dawno żeśmy osiągnęli, ale że jeżeli to jest tylko możliwe, żeby się nie powtarzały.
To jest ta właściwa ludzka motywacja, czy takich ludzi, którzy są zmotywowani, którzy nie tylko siedzą przed telewizorami i wymieniają poglądy na temat tego, że komuś jest źle, czy właściwie przed ekranami komputerów jest więcej. Czy spotyka pan takich jak pan w Iraku czy w Egipcie?
Znaczy, no spotkałem, wie pan, to też my mamy ten specyficzny sposób udzielania pomocy, czyli staramy się dotrzeć jak najbliżej tych rodzin, tak? My u nich śpimy, my z nimi jemy, my z nimi czasem płaczemy, tak? W sensie takim, no ja nie, ale zdarzało się sytuacje, kiedy tutaj moi wolontariusze byli wstrząśnięci, bo jak ktoś panu w nocy opowiada, że przeżył własne rozstrzelanie jako 19-latek i potem panu mówi, że ty i ja żyjemy dla jakiegoś powodu, tak? No to są troszeczkę inne historie niż przeciętne. Tak, spotkałem bardzo dużo ludzi i w ogóle no ja zawsze mówię, że my tylko zawozimy dobroć Polaków, bo czasem opowiada się bzdury, tak, że tam Polacy są przeciw uchodźcom, Polacy nie chcą pomagać. Niech mi pan wierzy, ja żebrałem w dziesiątkach miejsc, rozmawiałem z setkami, jeśli nie tysiącami ludzi w Polsce i w Iraku. Irakijczycy śpią u mnie w domu, tak, uchodźcy jazydcy byli, Kurdowie byli u mnie w domu i tak dalej, i tak dalej. I żadnych objawów wrogości, ludzie bardzo chętnie pomagają, tylko po prostu chcą mieć pewność, że ta pomoc trafia tam, gdzie powinna. Ja za 3 lata działalności fundacji mam ponad 93% zebranych środków, które dotarły tam na miejsce jako pomoc. No i to tyle.
Ale tak jak my obserwujemy, to zarówno jest akcja wspomagania rodzin w Iraku organizowana przez Caritas, działa pomoc Kościołowi w potrzebie. Ta pomoc płynąca z Polski jest widoczna w Iraku?
Oczywiście, znaczy wie pan, zależy gdzie pan pojedzie, tak? Bo mówimy o bezmiarze tragedii. Ja zawsze marzę o tym, żeby Polska kiedyś uznała ludobójstwo dokonane na jazydach, czego już dokonał i ONZ i Kongres amerykański, tak, i Parlament Europejski. Dlaczego? Dlatego, że to jest ludność, której w chwili obecnej prześladowana straszliwie. Są to jedyni ludzie, którzy kiedy 100 lat temu dokonywano ludobójstwa na chrześcijanach, wyciągnęli do nich pomocną dłoń. I jeszcze teraz, kiedy w 2014 roku atakowało ISIS, to potomkowie tych uratowanych chrześcijan ciągle mieszkali między jazydami, tak? Mieli własne wioski, własne świątynie. A tych ludzi jest trochę ponad 200 tysięcy. To jest tak, jakby zdecydował się pan pomóc ludności Torunia. To naprawdę jest w zasięgu nawet naszego kraju, żeby bardzo realnie tym ludziom pomóc. I oczywiście chrześcijanom, którym tam też pomagamy. Pomagamy też muzułmanom. No ja w zeszłym tygodniu byłem, pomagałem w obozie, gdzie jest jazydzi i muzułmanie mieszkają razem. Razem uciekli przez ISIS z tego samego terenu, tak? I po 5 latach razem jako sąsiedzi mieszkają na wygnaniu i skończyła się jakakolwiek pomoc.
A ISIS to jest historia zakończona?
Nie. Przykro mi to powiedzieć, ale wie pan, no ja rozumiem, że odebrano terytorium, ale nikt nie zlikwidował setek tysięcy osób, które popierały ISIS, tak? Bo mówimy tutaj o, no, było ogromne poparcie społeczne w niektórych regionach i nie ma tego co ukrywać, tak? W związku z czym nadal zdarzają się zamachy. No ja teraz żyję historią, wczoraj kolega mi opowiadał, w chwili obecnej w obozie dla przesiedleńców w Syrii została zamordowana 20-letnia jazydka przez kobiety, z którymi jest osadzona razem w obozie, które były członkiniami Daesh, tak? Czyli Państwa Islamskiego. I one ją zamordowały już w obozie.
A czy zamordowały z nienawiści, z tego powodu,
że... czy z ich punktu widzenia ona nie jest w ogóle człowiekiem, tak? Więc to jest...
Bo taka jest postawa tych muzułmanów,
mówimy tutaj o ludziach związanych z Państwem Islamskim, o tej najbardziej ekstremistycznej postaci. No, dla nich jazydzi nie są ludem księgi i w ogóle, no, po prostu nie są ludźmi w pełnym rozumieniu tego słowa, tak? Lepiej traktowane są zwierzęta niż jeńcy jazydcy. Ja przeprowadziłem pewnie dziesiątki wywiadów z tymi kobietami i dziećmi, które były w niewoli, no to, co je spotkało, jest niewyobrażalne, tak? To jest trudne do porównania, nie wiem, no, musiałby pan się cofnąć do obozów koncentracyjnych II wojny światowej, tak?
Czyli potrafimy to sobie wyobrazić. Udało się państwu islamskiemu gdzieś wypchnąć chrześcijan z Bliskiego Wschodu?
Ale oczywiście. I to wie pan, proszę pamiętać, że zamachy na chrześcijan były przed powstaniem Państwa Islamskiego i zamachy na chrześcijan są teraz, kiedy już oficjalnie to państwo nie istnieje. Ta presja trwa od dziesiątek lat. I proszę pamiętać, że w 2003 roku było około 1,5 miliona chrześcijan w Iraku. Dzisiaj oni sami mówią, że być może zostało ich około 250 tysięcy. Czyli mówimy o 85% depopulacji w 16 lat. Pod ciągłą presją, tak.
Widzieliśmy wszyscy te zdjęcia wojska amerykańskie wchodzące do Bagdadu. Teraz tych wojsk amerykańskich już w Iraku prawie nie ma. Jaka jest ta codzienność tej części Iraku, w której pan był?
To nie jest takie proste, a wojska amerykańskie dalej są w Iraku i mają ogromne wpływy, a w szczególności w stolicy, dzięki temu, że istnieje zielona strefa, ciągle od już kilkunastu lat, nie ma co ukrywać, destruktywnie działają na takie codzienne życie miasta, tak? To jest tak, jakby pan wyciął serce Warszawy, otoczył murem i wyciął je z ruchu samochodowego.
Serce Warszawy jest Pałac Kultury.
No ale mówię o tych wszystkich ulicach dookoła głównych, tak? To mówimy o kilometrach kwadratowych. Jak życie? Ludzie chcą spokoju. Ja rozmawiałem z 37-letnim chłopakiem, który wyliczył mi, że w ciągu swojego życia przewaliło się przez niego 7 wojen i jego rodzinę, tak? W ciągu ostatnich 37 lat w Iraku. I to, myślę, jest cała konkluzja. Ci ludzie przyjeżdżają do Polski i są zachwyceni naszym krajem. Niedawno odwiedził mnie uchodźca jazycki i zadzwonił ode mnie do swojego ojca i powiedział, że jeżeli by kiedykolwiek musieli uciekać ze swojego świętego regionu Sindżaru, to ze względów finansowych być może na chwilę do Niemiec, ale mieszkać tylko w Polsce.
Odwołam się do jeszcze jednego obrazu, zdjęcia, gdzie ISIS morduje koptów, 21 koptów, to było
męczenników,
to było poprzez ścinanie głów, z tego co pamiętam, a pan odwiedził...
Myśmy teraz rozpoczęli akcję, tylko to wszystko, jesteśmy prywatną fundacją trzyosobową i to wszystko zależy od środków. Pomogliśmy pierwszym kilku rodzinom tym koptyjskim. Proszę mi wierzyć, że po pierwsze ci ludzie, którzy zostali zamordowani, wyjechali za pracą i oni zaciągnęli długi, żeby móc wyjechać z Egiptu do Libii i pracować, a Oni zostali zamordowani, rodziny zostały w długach i ja byłem teraz u tych rodzin. To jest dramat, tak? I można im pomóc, odbudowując rodzinę po rodzinie, tylko trzeba z nimi rozmawiać, trzeba mieć z nimi kontakt. Każda rodzina potrzebuje innego rodzaju pomocy. W jednym wypadku może pan odbudować mały sklep, w innym wypadku może pan opłacić dzierżawę pola na przykład, tak? Jeszcze w innym wypadku pomóc kupnem bardzo tam popularnego pojazdu służącego do transportu, dosłownie wszystkiego, trójkołowego, tak? Co pozwoli na przykład biednej rodzinie przewozić śmieci do sortowni i zacząć zarabiać całkiem rozsądnek na tamte warunki pieniądze. No chodzi o to, wie pan, ja definicję pomocy mam krótką. Definicja: pomogliśmy komuś wtedy, jeżeli po naszej pomocy on już dalszej pomocy nie potrzebuje, tak? To ja wtedy jestem pewien, że takiej osobie udzieliliśmy faktycznie pomocy.
A jak panu pomóc?
Nagłaśniając to, co robię, czyli to, co pan redaktor w chwili obecnej, jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. No i odwiedzenie naszej strony internetowej, tam są dane, raporty, można zobaczyć, co robimy, jest możliwość dokonywania wpłat. No, ja wiem, że będę robił to, co robię dalej, wiem, że to ma sens i wiem, że jak ludzie widzą i mają możliwość zobaczenia na własne oczy to, co czynimy dzięki dobroci Polaków, to naprawdę zmienia zupełnie optykę.
Bardzo chętnie będziemy panu systematycznie pomagać.
Bóg zapłać.
Bartosz Rutkowski był gościem Poranka Wnet. Żyliśmy przez chwilę na Bliskim Wschodzie. Wracamy do Elbląga. Patrzę na tą cegłę, którą przez cały poranek czyszczę. Ona będzie miała do powiedzenia jeszcze jedną historię. Ale zanim cegły zaczną mówić, niech przemówi piosenka losowo wybrana. Poranek to jest w Elblągu, a na Tajwanie już jest godzina popołudniowa. Przy telefonie Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Mamy kolejne szczyty za sobą. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami rozwija się. Protesty w Hongkongu. Co pani uwagę przykuło najbardziej?
No na pewno moją uwagę przykuwa cały czas to, co się dzieje w relacjach chińsko-amerykańskich. Mieliśmy taki dość napięty zeszły tydzień, a wydaje się, że ten tydzień to jest takie zawieszenie broni. To jest to, o czym mówił Steve Bannon, że w tym konflikcie amerykańsko-chińskim, który będzie się toczył bardzo długo, będziemy mieli od czasu do czasu momenty zawieszenia broni. Chyba tym zaczął się ten tydzień. Przypominam, że w zeszłym tygodniu, w piątek, Trump ogłosił, że zwiększa cła na towary o wartości 200 miliardów dolarów z 25% na 30%, a pozostałe towary o wartości 30 miliardów dolarów będą także zwiększone cła z 10% na 15%. To była odpowiedź Trumpa na krok ze strony Chin, które ogłosiły, że cła na towary, amerykańskie towary na wartości 75 miliardów dolarów. Trump także przekazał amerykańskim firmom, żeby wycofywały się z Chin. Wiemy, że w czasie weekendu nastąpiły liczne rozmowy telefoniczne pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Wicepremier Chin Liu He rozmawiał z kilkoma amerykańskimi politykami. No i dowiedzieliśmy się zaraz w trakcie szczytu i po szczycie G7, że Chińczycy chcą dalej rozmawiać, są gotowi do rozmów, chcą wrócić do stołu i że Donald Trump twierdzi, że chcą umowy. Także być może będziemy świadkiem takiego chwilowego pokoju, ale według mnie eskalacja i tak prędzej czy później nastąpi, bo według mnie Chińczycy rzeczywiście grają troszeczkę tak na zwłokę. Chodzi o to, aby przetrzymać. Zresztą sami nie ukrywają, mówią, że ten konflikt amerykańsko-chiński to jest taki gra na zwłokę, kto przetrzyma. Chińczykom chodzi o to, żeby przetrzymać do następnych wyborów w Stanach Zjednoczonych, wyborów prezydenckich w 2020 i prowadzić grę między innymi mocną wojnę dezinformacyjną, która doprowadzi do tego, że Donald Trump nie zostanie wybrany prezydentem. Chiny najlepiej widziałyby na stanowisku amerykańskiego prezydenta kogoś takiego jak John Biden, który rodzinnie jest powiązany, jego rodzina biznesowo jest bardzo mocno powiązana z Chinami. O tym zresztą rozmawiałam nie tak dawno w wywiadzie z Saszą Gung. To jest bardzo ciekawa postać Chinka, która przez dłuższy czas kierowała chińską sekcją Głosu Ameryka. Ona to na własnej skórze doświadczyła tego, jak mocne są wpływy chińskie w amerykańskich mediach. I ja między innymi rozmawiałam z nim o tym, czy przewiduje, że będzie rzeczywiście prowadzona akcja chińska w celu zdyskredytowania Donalda Trumpa, doprowadzenia do tego, żeby nie był prezydentem. I on oczywiście mówi, że ta akcja się już zaczyna, chociażby wśród społeczności chińskiej w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystywane są różnego rodzaju organizacje, typu Stowarzyszenie Chińskich Studentów, ale także takie instytucje jak Instytut Konfucjusza. Na szczęście widać, że Ameryka powoli się budzi. Mamy informacje o tym, że kolejne uczelnie amerykańskie rezygnują z współpracy z Instytutem Konfucjusza. Takim uniwersytetem w Stanach w tej chwili jest Arizona State University, zerwał tę współpracę. To jest to, co w relacjach chińsko-amerykańskich się w tej chwili dzieje. Jak mówię, mamy taki chwilowy pokój. No oczywiście cały świat patrzy też na to i także tutaj na Tajwanie patrzymy na to, co dzieje się w Hongkongu, gdzie są cały czas protesty. Jeżeli one są robione na dużą skalę, to są to ogromne protesty. Że w nich zbyły zawsze udział około 2 milionów ludzi, to na 7,5-milionowe miasto Hongkong jest bardzo duże. W niedzielę jednym z takich protestów doszło do starć, w czasie których padł strzał ostrzegawczy. Było to pierwszy raz w czasie tych 3 miesięcy protestów. Widzimy także narastającą agresję ze strony policji. Niektórzy Hongkongczycy twierdzą, że ta agresja, patrząc na tę agresję, także mówią o tym Chińczycy, mają wrażenie, że wśród policjantów są już żołnierze z chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej przebrani za chińską policję. Lokalne władze w Hongkongu starają się jakoś tłumaczyć tę agresję, używanie siły, ale trudno to wytłumaczyć, kiedy widzimy takie obrazki, jak to, co teraz krąży w mediach społecznościowych. Jeden z protestujących klęka przed policjantami, prosi, żeby do niego nie strzelali i zostaje skopany przez policjanta. Potem się dowiedzieliśmy, że to był, że to był pastor. Takich przykładów przemocy jest bardzo wiele. 11 sierpnia w czasie protestów jedna z młodych dziewczyn z Hongkongu, sanitariuszka, straciła oko w wyniku urazu od policyjnego pocisku śrutowego. Ona jak gdyby stała się symbolem tych protestujących w Hongkongu. Wiele osób, które teraz popiera protestujących w Hongkongu, robi sobie zdjęcie z zasłoniętym prawym okiem, publikuje w mediach społecznościowych z takim napisem Eye for Hong Kong czy Free Hong Kong. Co jeszcze warto powiedzieć, mówiąc o Hongkongu, bo może mało się o tym mówi, to jest taki bardzo mocny udział chrześcijan z Hongkongu w tych protestach. Widać ich bardzo dużo na ulicach, razem organizują różnego rodzaju demonstracje. Hymnem właściwie też takim protestujących w Hongkongu stała się pieśń Śpiewajmy Panu Alleluja. Jeszcze jedna rzecz, o której też pewnie mało się mówi, to wsparcie Hongkongczyków za granicą dla swoich rodaków protestujących w Hongkongu. Wszędzie na świecie starają się oni albo organizować jakieś demonstracje, albo w jakiś sposób interesować lokalną społeczność tym, co się dzieje w Hongkongu. Takie działania też są podejmowane w Polsce. Jest grupa Hongkongczyków, która ostatnio wystosowała list do polskich parlamentarzystów z prośbą o wsparcie. Przedstawiono tam sytuację tego, co się dzieje w Hongkongu, poproszono o wsparcie. I w tym jest takie stwierdzenie, które ja bardzo często słyszałam także od Chińczyków, chińskich dysydentów. Dla ludzi z tej części świata, z tej części Azji, Polska to taki kraj, który w obliczu tyranii, ucisku wybrał wolność i demokrację, zmienił kraj, ale także bieg historii. Ten solidarności to jest coś, za co ta część Azji nas bardzo popiera. No i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź polskich polityków, jak bardzo żywy jest ten duch solidarności.
Będziemy poszukiwać odpowiedzi na ten list, ale nie ma pani takich informacji, że od tych protestów w Hongkongu może upaść komunistyczna partia Chin?
Znaczy, to są oczekiwania Chińczyków. Wielu Chińczyków o tym mówi. Zresztą wiemy, że tego boją się władze chińskie. Stąd między innymi bardzo mocna blokada informacji. Wystarczy za granicą niemal od Hongkongu, w najbliższym mieście Shenzhen, zapytać się ludzi. Oni nic nie wiedzą o tym proteście. Często przyjeżdżając do Hongkongu, te wyprawy teraz zostały ograniczone, ale Chińczycy przyjeżdżając do Hongkongu są zdumieni, że tam są takie protesty. Stąd między innymi Hongkongczycy sami przygotowali takie informacje dla Chińczyków przyjeżdżających, rozdają im te informacje i im opowiadają, dlaczego protestują. Tego władze chińskie bardzo się obawiają. Wygrana Hongkongczyków, gdyby udało im się rzeczywiście zrealizować ich postulaty, no to byłaby to władze chińskie bardzo dobrze wiedzą, to byłaby taka fala zachęty także dla opozycjonistów w Chinach. Według mnie to, jak powinny te protesty być przedstawiane, to są młodzi ludzie, bardzo odważni patrioci, którzy są na pierwszej linii tej walki z chińskim komunizmem. jeżeli im się go uda pokonać, no to to jest taka nadzieja, że uda się go kiedyś pokonać w Chinach.
A w następnej korespondencji w Poranku Wnet może byśmy przez chwilę porozmawiali o Tybecie, zapomniany kawałek ziemi, kiedyś bardzo modny i Dalaj Lama i wszyscy się z nim spotykali, a tak naprawdę teraz tych wiadomości z Tybetu jest bardzo mało. Hanna Shen z Tajwanu przy telefonie, oczywiście już jest pewno po pizzy, czyli po obiedzie, albo nie. Która jest u pani godzina?
U mnie jest 2:42 po południu, 14:42. Jeszcze nie było pizzy.
A pogoda tak ładna jak w Elblągu, tu będzie 31 stopni Celsjusza. W całej Polsce pogoda jest piękna.
O, to taka sama prawie temperatura jak tutaj na Tajwanie. Chyba dziś mamy 34 stopnie, jest to taka normalna w tym okresie. Rzeczywiście okres upałów mamy w tej chwili.
A ja przez całą naszą rozmowę kontynuowałem czyszczenie cegły z XIV albo z XV wieku. Mam pewne sukcesy.
Gratuluję.
Bardzo dziękuję. I tak myślałem o tym, że mówimy o tym, co zmieniło się w polityce światowej w ciągu tygodnia, że jest teraz są ocieplenie stosunków, a potem będzie oziębienie, a potem wojna celna, a potem nie wiadomo co jeszcze, a Imperium Chińskie, Cesarstwo Chińskie ma 5000 lat, a cegła ze Starówki Elbląskiej 500, więc może zbyt szybko interpretujemy te zdarzenia, które są na świecie, ale świat przyspieszył i to zdecydowało. Odczuwamy zarówno na Tajwanie, jak i w Elblągu. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję. Pamiętajmy, że komunizm jednak nie trwa tyle, więc to jest taka nadzieja, że on nie będzie taki tak długo trwał. W Chinach, ale także gdzie indziej, gdzie jest.
I w końcu upadnie, rozpadnie się w proch i w pył. Tak zresztą się stało kiedyś ze Starówką w Elblągu, rozpadła się w proch i w pył. Jest godzina 8:44, słuchają Państwo Poranka Wnet ze Starówki w Elblągu. Dzisiaj jest 27 sierpnia, radio nadaje w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2. Warszawiaków i mieszkańców Krakowa serdecznie pozdrawiamy stąd z Elbląga. To jest 58 dzień naszej podróży i 43 poranek. I znów wracamy do naszych losowo wybranych piosenek.